Czy to było dawno, czy niedawno, ale bardzo blisko. Powiem wam, drodzy braterstwo, że jestem wzruszony i mam wielką przyjemność i czuję się być zaszczycony obecnością i usługą w tym zgromadzeniu. I to, co było śpiewane w pieśni odnośnie pokoju Bożego i to, co było wyrażone w modlitwie odnośnie błogosławieństwa, którym jest pokój, to będzie treścią lekcji, nauki, którą nam zostawił apostoł święty Paweł, kiedy pisał list do braci w zborze w Kolosach, rozdział 1, werset 19 i 20. To jest jak gdyby takie źródło treści naszych rozważań. I będzie może dobrze, gdy bracia i siostry weźmiecie do rąk swoje Biblię, i wiem, że to są różne przekłady. Ja będę cytował z Biblii Gdańskiej, bo tak się przyzwyczaiłem, mogę powiedzieć przyzwyczaiłem, i trudno mi jest czytać z innego przekładu. Co chcę wspomnieć jeszcze na wstępie. Pamiętam, jak jeden z braci odwiedził nasze strony, brat z Białogardu, i rozpoczynając swój wykład w Miechowie, byliśmy tam razem, to przypomniał słowa apostoła świętego Pawła zapisane w liście do Rzymian w rozdziale 15, i na wstępie swojego wykładu przekazał taką informację. Apostoł Paweł wyraził się tak: ja wiem, iż gdy przyjdę do was z hojnym błogosławieństwem Ewangelii Chrystusowej przyjdę. Bardzo mi się to spodobało, przyjąłem to, i to jest moim pragnieniem i moim życzeniem. Gdziekolwiek jestem, a w tej chwili u was w Białogardzie, w tym zborze, to tak bardzo bym chciał, żeby moja usługa, moje słowa sprawiły wam błogosławieństwo, aby to było hojne błogosławieństwo. Takim było życzenie świętego Pawła, takim było życzenie tego brata, od którego to słyszałem, który mi to przypomniał, i takie jest również moje życzenie. Czy potrafię to ziścić? Daj Boże. Ale zwracamy uwagę na słowa apostoła świętego Pawła napisane do zboru w Kolosach, rozdział 1, i czytamy te wersety 19 i 20. W tej chwili tylko te dwa wersety, ale zwróćmy uwagę na znaczenie tych słów. Wiemy, że święty Paweł pisał swój list do braci w Kolosach nie w polskim języku, nie polskim językiem, i nie umie w tej chwili powiedzieć, jakim językiem pisał święty Paweł, ale to jest łaska Boża, boskie kierownictwo i boska opatrzność, że te słowa na język polski zostały przetłumaczone w taki właśnie sposób. Święty Paweł pisze: ponieważ, albo inaczej dlatego, upodobało się Ojcu, aby w Nim, to znaczy w Chrystusie, wszystka zupełność mieszkała, i żeby przezeń, przez Chrystusa, z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża Jego, przezeń mówię, tak to, co jest na ziemi, jak i to, co jest na niebiosach. Takie jest boskie upodobanie. I zwróćmy uwagę na znaczenie słowa upodobanie. Myślę, że każdy z nas, młody czy sędziwy, brat czy siostra, doznaje tych uczuć, które można nazwać, określić upodobanie. To mi się podoba. W naszej młodości były istoty, które nam się spodobały wzajemnie. To jest wielkie błogosławieństwo, jeżeli ktoś komuś się podoba. Jest wiele rzeczy w naszym życiu, które nam się podobają i mnie się podobały. Ale również to uczucie, podobanie, co to jest upodobanie? To jest jak gdyby uczucie serca, to nie jest rzecz materialna. Może być realizowana przez osiągnięcie rzeczy materialnych, dostąpienie rzeczy materialnych, bo mi się to podoba. Podoba mi się ubranie, podoba mi się strój, podobają mi się w domu meble czy inne rzeczy, podobają się. A to jest uczucie serca, które koniecznie chcemy zrealizować. A Pan Bóg ma takie upodobanie. Upodobanie to jest uczucie serca, to jest chcenie, to jest pragnienie, to jest wola. Taką jest wola Boża. I jest różnica, pewna różnica między naszymi upodobaniami, moimi upodobaniami, a upodobaniami boskimi. Pan Bóg ma upodobania zawsze dobre. Na pewno, bezwzględnie. To jest jedna sprawa. Nam nie wszystko, nie zawsze się podoba, tylko to, co jest dobre. Niekiedy podobają nam się rzeczy, które nie są godne naszej miłości. I dlatego pewnym elementem naszych modlitw powinno być: Panie Boże, naucz mnie miłować to, co się Tobie podoba. To jest pewna praca. Pan Bóg ma upodobanie tylko w rzeczach dobrych. Pan Bóg swoje upodobania może zawsze realizować i zrealizuje, bo ma moc ku temu. My niekiedy chcemy, pragniemy, podoba nam się, no ale niestety to nie zawsze jest w zasięgu naszej ręki, bo nie mamy mocy, nie możemy ziścić, zrealizować swoich upodobań. I dlatego jest pewna różnica, aczkolwiek są pewne podobieństwa. Ale zwróćmy uwagę na słowa świętego Pawła, co w tym zapisie podoba się Panu Bogu. Wspaniały zapis. I gdy wnikniemy w tą informację, to możemy być wzruszeni. Upodobało się Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność, w następnym rozdziale, aby w Nim wszystka zupełność bóstwa mieszkała. Tak jest boskie upodobanie. Aby w Chrystusie realizować Jego zamiar, Jego wolę, Jego upodobanie. W kim? Przez kogo i przez co? Przez Chrystusa. Jeżeli to dociera do naszej świadomości, to sprawia nam ogromną radość, zadowolenie, uspokojenie i daj Boże, abyśmy to boskie upodobanie mogli dzielić w naszych sercach. Radować się tym, co się podoba Panu Bogu. Ale w jaki sposób? Upodobało się Ojcu, aby w Nim wszystka zupełność bóstwa mieszkała i, 20 werset, i żeby przezeń, przez Chrystusa, sobą, sam Stwórca mówi, aby pojednał wszystko. Pojednanie z Bogiem. Jaka wielka potrzeba pojednania z Bogiem. A za chwilę zwrócimy uwagę na pewne szczegóły, które tyczą każdego z nas osobiście i jeszcze innych spraw. Aby przezeń, przez Chrystusa, pojednać z sobą wszystko. Pojednać i uczynić pokój. Bo nie może być inaczej pojednania, jak tylko przez pokój. Pokój, pokój Boży. A pokój przez co? Zwróćmy uwagę. Przez krew Jego, przez Jego krew, która płynęła na krzyżu. Święty Paweł, ten mędrzec Nowego Testamentu, który był przeniknął aż, był zachwycony do trzeciego nieba, widział rzeczy, które są niewidzialne dla człowieka cielesnego, a nawet nie, są to rzeczy niewidzialne nawet przez niektórych braci. Ale to widział i to nam przedstawia, że takie jest boskie upodobanie, aby przez Chrystusa, przez Jego krew, która płynęła na krzyżu, pojednać z samym sobą wszystko. Wszystko, ale gdzie? I w niebie, i na ziemi. Jeżeli chodzi o tą potrzebę pojednania i pokoju z Bogiem na ziemi, to jest łatwiej nam zrozumieć. Ale co to jest na niebie? ktoré jest potrzeba na niebie, aby to w niebie, na niebie mogło być pojednane z Bogiem. Na to mogą być dwa spojrzenia. Jedno symboliczne, a drugie są jeszcze istoty jako w duchowych sferach, którzy nie są jeszcze z Bogiem pojednani, ale są związani związkami, łańcuchami ciemności i są na sądzie. A jeżeli na sądzie, to z sądu można wyjść jak gdyby na dwie strony. Albo pojednany z Bogiem, albo zagłada. I dlatego jest sąd. A to Panu Bogu się upodobało, aby ofiarnicza śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa miała pewien wpływ i pomoc nawet i tym duchom. Aczkolwiek śmierć naszego Pana, Jego krew, to przede wszystkim i nade wszystko najpierw w pierwszej kolejności dla Kościoła w wieku Ewangelii, potem dla całego świata. Ale w związku z tym Pan Jezus wygłosił kazanie i tym duchom, które są w więzieniu. Boskim upodobaniem jest, aby Jego wola była dokonywana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa według tego, co jest napisane właśnie w liście do Kolosan. To jest takie ogólne skierowanie naszej uwagi. Chciałbym wspomnieć i przynajmniej po części przedstawić pewne miejsca czy obszary, gdzie jest potrzebny pokój i pojednanie z Bogiem przez krew, którą przelał nasz Pan Jezus Chrystus, przelał krew swoją na krzyżu. Jakie to są obszary, jakie to są miejsca? Ja wspomnę takie cztery miejsca. Pierwsze to nasz osobisty pokój z Bogiem. Każdego z nas, brata i siostry, od najmłodszych lat waszego życia, aż po wiek sędziwy, wszyscy potrzebujemy pokoju. Ale to jest na razie ogólnie. Przejdziemy do szczegółów. To jest pierwszy obszar, nasza osobista potrzeba. Drugi obszar to pokój w naszych zborach. Bardzo ważna sprawa. Znów zwrócimy uwagę na szczegóły. Nasze zbory. Trzeci obszar to bezpieczne, to pokój i bezpieczne mieszkanie Izraela. Czy jest ktokolwiek z nas, kogo by to nie interesowało, bezpieczne mieszkanie Izraela? Myślę, że nie ma takich. Od wczesnej młodości aż po sędziwość nas interesuje, co dzieje się tam w Izraelu. Pokój i bezpieczne mieszkanie Izraela, i na to też spróbuję zwrócić uwagę. I pokój ogólnoświatowy. W dzisiejszym chaosie zamieszanie, tak bardzo to jest potrzebne. W każdym z wymienionych miejsc pokój zależny jest od pojednania człowieka z Bogiem przez krew Pana Jezusa przelaną na krzyżu. Czy możemy nie przyjąć tego stwierdzenia? To jest boskie upodobanie. To jest boskie zarządzenie. To jest boskie postanowienie. Pokój i na niebie, i na ziemi, ale przez to, co zostało dokonane przez naszego Pana tam na Golgocie, kiedy kończył swoje życie. To jest warunek. A krzyż to cierpienia Chrystusowe, które były potrzebne, a miały swój początek od chrztu w Jordanie. Nasz Pan dźwigał krzyż swój od Jordanu przez 3,5 roku, aż został przybity do krzyża fizycznie, literalnie. Tam została przelana Jego krew i na krzyżu Pan Jezus powiedział: wykonało się. To były podwaliny, to był grunt na trwały, wieczny pokój obejmujący wszystkich wszystkie istoty na niebie i na ziemi, a również i nas. Czyż to cierpienia, które były potrzebne, a uzasadnienie tego pojęcia, dla mnie to było dosyć długo i dosyć trudne, dlaczego były potrzebne cierpienia Chrystusowe? I jaki to ma związek ze zbawieniem, spokojem, z pojednaniem cierpienia Chrystusowe? Ale prorok Izajasz w swoim tym pamiętnym rozdziale 53, 5 wersecie mówi tak. On, proroctwo o Chrystusie, on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych, starty jest dla naszych grzechów, a inny przykład mówi, że na nim ciążyła kaźń niosąca nam pokój, a przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni. Uzdrowieni przez rany, przez przelaną krew na krzyżu, uzdrowieni, to nie fizycznie uzdrowieni, ale uzdrowieni to znaczy mamy pokój. Pokój z Bogiem. Każdy z nas osobiście. I życzyłbym wam wszystkim, młodszym i sędziwym, abyśmy szanowali ten pokój, widzieli, odczuli i byli świadomi tego pokoju. Do tego jeszcze zwrócimy, albo co mówi święty Paweł w swoim liście do braci w Rzymie. Na nim ciążyła kaźń naszego pokoju. Jeżeli zostaliśmy pojednani z Bogiem przez krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, to pamiętajmy, że w obecnym czasie, w wieku ewangelicznym, pojednanie z Bogiem, czyli przez usprawiedliwienie, przez krew Jego krzyża, to jest w pewnym określonym celu. A jakim celu? Abyśmy nasze usprawiedliwione człowieczeństwo stawili ofiarą. Stawili w ręce naszego kapłana, który on może nas złożyć w ofierze. I dlatego święty Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset, napisał, jak gdyby uprościł nam to pojęcie. To jest łatwe do przyjęcia i zrozumienia. Święty Paweł prosi, proszę was wtedy, przez litości Boże, przez Jego łaskę, abyśmy stawiali nasze ciała ofiarą, żywą, świętą, rozumną służbę, bo taką jest wola Boża. Takie jest boskie zarządzenie. I myśmy tego się nauczyli, przyjęli w naszej młodości i to pielęgnujemy aż i powinniśmy pielęgnować aż do śmierci. Takie jest boskie upodobanie, takie jest boskie zarządzenie. To jest jeszcze jak gdyby na wstępie. Osobisty pokój z Bogiem każdego z nas. Czy jesteśmy świadomi tego? Bracia i siostry, moje pytanie, postawmy to sobie każdy osobiście dla siebie. Czy odczuwam pokój? Czy ja odczuwam pokój? I mogę wam powiedzieć, że ja z tego się bardzo raduję i życzyłbym wam i życzę wam obfitości tego pokoju, który jest wynikiem, owocem pojednania z Bogiem. Przez wiarę w Jego krew. To jest łaska usprawiedliwienia. I względem tego to jest szereg boskich zarządzeń. I szereg boskich podręczników, wersetów Pisma Świętego, które nam ułatwiają korzystać z łaski Bożej, którą jest usprawiedliwienie. Nasz Pan jeszcze w swoim życiu, w dniu swojego zmartwychwstania, dnia pierwszego po sabacie, udzielił uczniom i nam bardzo wymownej lekcji, że pokój Jego ludu z Bogiem może być i jest na podstawie Jego ran, Jego przelanej krwi. Ewangelia świętego Jana, rozdział 20, przypomnijmy ten rozdział 20, kiedy uczniowie byli zgromadzeni, a po dniu, gdy dzień kończył się, dzień pierwszy po sabacie, a był to już wieczór owego dnia, czytamy 20 rozdział, 19 werset, takimi słowy. A gdy był wieczór onego dnia, pierwszego po sabacie, a drzwi były zamknięte, gdzie byli uczniowie zgromadzeni dla bojaźni żydowskiej, przyszedł Jezus, stanął pośrodku nich i rzekł im: pokój wam. Uczniowie byli nieco zmieszani, byli nieco zaskoczeni. I aby uczniów uspokoić, Pan Jezus pokazuje im przebite ręce, przebity bok, a inny ewangelista mówi, że pokazał im przebite, zranione nogi. Kiedy im to pokazał, uczniowie patrzą, wtedy Pan Jezus mówi po raz drugi: pokój wam. To jest bardzo wymowna lekcja. Dałby Bóg, abyśmy to również widzieli, rozumieli, przywiedli sobie na pamięć ten moment, ten wieczór, bo to jest lekcja bardzo wymowna i tu jest przekazane jak gdyby uzależnienie, uwarunkowanie naszego pokoju, pojednania z Panem Bogiem przez to, że Pan Jezus na krzyżu przelał swoją krew. Pan Jezus po raz drugi mówi: pokój wam, i myślę, że to jest bardzo piękny i korzystny zwyczaj. To jest taka rzeczywistość, gdy my wchodzimy, witamy się z kimś, podajemy dłoń i mówimy: pokój, pokój tobie. To znaczy, że ja mam w sobie pokój, witam się z braćmi i chcę przekazać również, życzyć to uczucie, tego uczucia tym, z którymi się witam. I dobrze by było, żebyśmy nasze witania, powitania przeżywali. To nie tak, a witaj, pokój cię, patrzę gdzie indziej, tu rękę podaję. Powiem wam, że ja na to zwracam uwagę i nie przyjmuję takich powitań. Jeżeli podaję dłoń, uścisnąć, spojrzeć w oczy, powiedzieć i mieć świadomość tego, że między nami jest pokój. Pan Jezus pozostawił nam cenną lekcję. Ten fragment możemy podsumować takim stwierdzeniem, że ciało naszego Pana zostało złamane. To pokazał w łamaniu chleba. Krew naszego Pana została przelana. Ale śmierć Jezusowa nie złamała kości Chrystusowych. Bo i to jest zarządzenie od Egiptu. Kości Jego nie złamiecie. A kości Chrystusowe to są symbolem nauk, doktryn, które nam Pan Jezus przekazał i zostały zapisane w Piśmie Świętym, a zostają nam przekazywane również i przez podręczniki. Jednym z bardzo istotnych podręczników, którymi w wielu przypadkach posługujemy się nawet mało świadomie, to jest taki podręcznik zatytułowany Pieśni syjońskie. I kiedyś ktoś w Szanowie powiedział mi: nie podręczniki, tylko Słowo Boże. A pytam się: a śpiewasz pieśni ze śpiewnika? Śpiewa. Posługuje się podręcznikiem i nie może się tego wyprzeć. Ale to jest taka uwaga. W każdym razie Pan Bóg dał nam wszystko, co nam jest ku zbawieniu potrzebne. I według zapisu w liście do Kolosan w 21 wersecie, 22 werset wspomina, nie tylko Żydów, którzy byli własnością naszego Pana, do swojej własności przyszedł, przyjęli go tylko niektórzy, ale mówi i nas z pogan pojednał z sobą, pojednał z Bogiem przez krew swoją, przez krew przelaną na krzyżu, to znaczy przez Jego śmierć. Sumując ten fragment, możemy przypomnieć słowa apostoła świętego Pawła, list do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Myślę, że wielu z nas, braci, może i siostry, znają na pamięć ten werset, który jest bardzo cenny i bardzo wartościowy. Ja przyjąłem treść tego wersetu i znaczenie we wczesnej młodości, jeszcze w domu rodzinnym, będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bardzo ważna sprawa. I żyjąc, przeżywając różne trudy, doświadczenia, okoliczności i niebezpieczeństwa, dałby Bóg, aby w naszych sercach zawsze był pokój. Ilustracje pokoju to mogą być dwie różne ilustracje. Przypomnę wykład jednego z braci w naszym zgromadzeniu i mówił o pokoju. Jak sobie wyobrażamy pokój i co może być ilustracją pokoju? Ilustracją pokoju może być powierzchnia jeziora, piękna pogoda, nie ma wiatru, tafla wody jest gładka, nie wzruszona żadną falą i to jest symbol pokoju. Ale nie zawsze tak jest. Przedstawił drugi obraz czy symbol pokoju. Burza, gromy, błyskawice, drzewo, wiatr kołysze tym drzewem, na dole wartko płynie strumień, szumi, podważa małe drzewka, krzewy, a na brzegu stoi drzewo, chwieje się, a na tym drzewie jest uścielone gniazdo. Gniazdo ptasząt. W gnieździe są młode. Te młode są okrywane skrzydłem matki. Drzewo się chwieje, ale te pisklęta są spokojne. Nie zdają sobie sprawy z burzy, którą przeżywają. Matka czuwa, jest opatrzność i to jest pokój. I tak może bywać i w naszym życiu. Właśnie ten pokój i taki pokój wśród burzy, wśród chaosu, wśród tego wszystkiego, co się dzieje na świecie. To dociera trochę do naszej świadomości, ale my, ja, wy możemy mieć pokój. Dlatego, że co jest podstawą tego pokoju? Właśnie to, co wspominamy, te boskie zarządzenia i boskie wydarzenia. W proroctwie Izajasza, w 26 rozdziale, a trzecim wersecie, mamy taki piękny werset, który jest komentowany w Mannie, a werset ten brzmi: człowieka spolegającego na Tobie zachowujesz w pokoju. Co to znaczy? A więc są pewne warunki bezpiecznego mieszkania i bezpieczeństwa życia w pokoju. Warunki. Jakie warunki? To, co tu jest wspomniane. Spolegać na boskiej opatrzności. Czy to łatwo, czy trudno? Myślę, że bardzo różnie dla kogokolwiek z nas. Bo różne jest nasze usposobienie. Są ludzie, jak gdyby mają wrodzoną bojaźń, ale taką bojaźń ludzką. Boi się wszystkiego. A są ludzie, którzy się nie boją. Są odważni, ale tu są wskazane warunki. Spoleganie na Tobie. Pan Jezus spolegał na boskiej opatrzności. Spolegał. Ufał swojemu Ojcu. Nawet wtedy, gdy na krzyżu zawołał: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Ale to było tylko na bardzo krótką chwilę czasu. I pokój, opatrzność Boża wróciła do naszego Pana. I Pan Jezus kończył swoje życie w społeczności z Ojcem. I jeżeli prorok Izajasz napisał, że człowieka spolegającego na Tobie to zachowujesz w pokoju, to przede wszystkim to zostało i było zrealizowane w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Podobny pokój odczuwał również święty Paweł apostoł. Nauczyłem się obfitować, nauczyłem się i niedostatek cierpieć, żył w pokoju, ale cenił sobie, jeżeli ktoś wyświadczy mu pewną przysługę. A więc tu są wspomniane jak gdyby pewne elementy, części składowe pokoju. Przede wszystkim wiara. Wiara. Wiara, myślę, że w pewnym sensie, w pewnej części mamy wiarę wrodzoną z naszych przodków. Dowodem tego są słowa świętego Pawła pisane do Tymoteusza, któremu święty Paweł przypomina jego wiarę, która była w jego matce, która była w jego babce i w tobie jest. A więc skąd się wzięła ta wiara? Z przodków. To jest błogosławieństwo. I ten fragment wiary, którą trzeba pielęgnować, rozwijać, karmić, utwierdzać, ona miała swój dobry początek. I tak jest w przypadku wielu z nas. I to są warunki niezbędne i konieczne do trwania w pokoju. Kolejny obszar, gdzie potrzebny jest niezbędny pokój, to nasze zbory. I w tej chwili patrzę na was i chciałbym życzyć wam pokoju w waszym zborze, w waszym zgromadzeniu. A wy wiecie, jak tu jest. Lepiej niż ja. A jeszcze dosyć różnie na to spoglądacie i dosyć różnie to widzicie. Ale co chciałbym wam przekazać? Moje doświadczenie, kiedy przyczyniłem się ku temu, aby w Chrzanowie powstały i istniały dwa zbory. Myślę, że wielu z was wie o tym. Młodzi, nie wiem, czy jesteście tego świadomi, przyczyniłem się ku temu, aby w Chrzanowie istniały dwa zbory. Dwa zbory ludu Bożego. Dwa zbory badaczy Pisma Świętego. Ale to była moja brak przestrzegania boskich zarządzeń. Łudziłem się, że w tym mniejszym zborze będziemy tworzyć idealną społeczność. Takie było moje oczekiwanie i jak gdyby podstawa ku temu, aby być uczestnikiem tego drugiego mniejszego zboru. Ale Pan dał mi cenną lekcję. Bardzo krótko to było, a powstały nieporozumienia w tej tak zwanej mniejszości. I dla mnie to było cenną lekcją i jak gdyby takim podsumowaniem moich doświadczeń było to, że idealna społeczność ludu Bożego będzie dopiero w niebie. Na ziemi nie oczekujmy idealnej społeczności, idealnych warunków w naszych zborach, w naszych zgromadzeniach. Nie czekajmy na to, bo to jest niemożliwe. Żyjemy w czasie, w warunkach, które nas otaczają. Ale na to by trzeba było zwrócić uwagę, odpowiedzieć sobie na pytanie, uświadomić sobie, czym jest zbór. Czym dla mnie jest zgromadzenie? Dlaczego, w jakim celu Pan Bóg zarządził, żeby były zbory, a w zborach, żeby byli wybierani słudzy? Dlaczego? To mogą być różne odpowiedzi, może różne czy nieróżne, ale zmierzające do jednego celu. Zbór to jest boski środek, w którym kształtują się i rozwijają nowe stworzenia. Nowe stworzenia, które są członkami ciała Chrystusowego. To jest boski zamiar, boski cel i boskie upodobanie. I ewangelista Łukasz zanotował słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa tyczące maluczkiego statka. Maluczkie statko, nie bój się, bo upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Maluczkie statko, małe zbory, większe zbory, niekiedy aż tak małe, że dwóch albo trzech razem zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, on tam jest obecny, to jest zbór, to jest miejsce, gdzie kształtuje się i rozwijają się członkowie ciała Chrystusowego. Tam są oczy, tam są uszy, tam są ręce, tam jest słuch i pewnego rodzaju świadomość. Piękną ilustracją naszych zborów przepraszam, to jest wydarzenie ze Starego Testamentu, kiedy patriarcha Jakub otrzymał od swojego ojca błogosławieństwo na podstawie tego, że kupił prawo do pierworodztwa. Jakub kupił prawo do pierworodztwa. I ja śmiem mówić tu za stołu, że Jakub pierworodny syn Izaaka. Jakub pierworodny syn Izaaka, bo kupił pierworodztwo i miał do tego pełne prawa, uzasadnione boskim zarządzeniem. I tak się sprawy potoczyły. Ale Jakubowi nie chodziło o majątek, o to, na co oglądał się Ezaw. I kiedy za sprawą matki tych dwóch synów, która skłoniła do swojego męża i mówi, trzeba Jakuba odprawić z domu. Niech on idzie do mojej rodziny i tam zachowa swoje życie, bo Ezaw zamierzał zabić Jakuba. I kiedy Jakub, który to był dzień jego podróży do Haranu, trudno stwierdzić, ale gdy zbliżał się, dzień się nachylił ku wieczorowi, nadchodziła noc, słońce zachodziło i Jakub położył kamień na ziemi, na kamieniu ułożył swoją głowę i zasnął spokojnym snem człowieka sprawiedliwego. Bez skrupułów i bez wyrzutów sumienia zasnął na kamieniu. A niebiosa na to patrzyły. I pamiętamy, że Jakubowi śni się sen, że drabina stoi wsparta na ziemi, jej szczyt sięga nieba, a na krawędzi niebios, z krawędzi niebios daje się słyszeć głos. I Pan Bóg się przedstawia. Ja jestem Bogiem twojego ojca Abrahama. I znów szczegółowy zapis. Dlaczego Pan Bóg przedstawia się jako ojciec Jakubowy, jako ojciec Abrahama? A przecież Abraham był dziadkiem Jakubowym, a nie ojcem. Ojcem Jakuba to był Izaak. A Pan Bóg jednak odwołuje się do wcześniejszego przodka. Ja jestem Bogiem Abrahama, ojca twego, jestem Bogiem Izaaka, ojca twego, i jestem Bogiem twoim. I ty jesteś, Pan Bóg daje taką obietnicę, dlatego, że Jakub umiłował nade wszystko, przede wszystkim boskie obietnice dane Abrahamowi. Czy my potrafimy pamiętać na obietnice dane Abrahamowi? Gdyby tak było, przez całe nasze życie, to będziemy doznawać pewnych błogosławieństw. Kiedy Jakub się przebudził, to wypowiada takie piękne słowa i nazywa to, określa to miejsce, czym ono jest. To miejsce, ten kamień, to mówi, nic tu jeno, tu jest jeno dom Boży. A więc Jakub znalazł się w domu Bożym. Jakie to miejsce było? Bardziej skromne, niżeli to wasze tutaj w Białymstoku. Tam był kamień, tam było miejsce, gdzie Jakub doznał błogosławieństw i mówi, nic tu jeno dom Boży, a tu jest brama niebieska. I to miejsce Jakub uczcił, bo kamień postawił w pozycji pionowej, pomazał ten kamień oliwą, którą miał z sobą, bardzo skromny zapas, ale wylał tą oliwę na kamień i uczynił z tego ołtarz. Ten ołtarz, ten kamień, na którym spał Jakub, nazwał ołtarzem. To jest miejsce, to jest brama niebieska i to jest miejsce mojej społeczności z Bogiem. Chciałbym przedstawić wam, drodzy bracia, że nasze zbory, miejsca, gdzie się zgromadzamy, gdzie się zbieramy, to jest właśnie dom Boży. I słusznie tak to było nazywane. Oby tak to było uznawane, nie tylko nazywane, ale z głębokim szacunkiem, z głęboką nabożnością szanujmy nasze zbory. Szanujmy te miejsca, gdzie możemy się zgromadzać, słuchać, uczyć się, jak żyć jako nowe stworzenie. Ja bardzo mile wspominam to miejsce, ten dom, gdzie prawie od dzieciństwa chodziłem na szkółki, niedzielne szkółki dla dzieci. Pamiętam ten pytajnik taki nieduży, mały, taki ciemno, prawie granatowy, ale to były piękne chwile w moim życiu i tam w tym zborze uczyłem się i poznawałem Pana Boga. Dziś, teraz, gdy jadę do rodzinnej wioski, spoglądam na ten dom jeszcze istnieje, to miejsce jest, ale już nie ma zboru. Nie ma tam zgromadzenia, ale bardzo mile sobie wspominam ten czas. Dziękuję Panu Bogu za to, że w swojej młodości tam się uczyłem. Dziękuję Panu Bogu, że to było miejsce, gdzie poznawałem Pana Boga. Ten zbór, tam służyłem jako diakon, pamiętam te szkółki, pamiętam odwiedziny braci. Bardzo, bardzo miłe wspomnienia. Z domu rodzinnego do Chrzanowa przywiozłem serię tomów. Straży, strażnic, które prenumerował mój ojciec. Pismo Święte, Biblia Gdańska, taki bardzo stary egzemplarz. Ale to są moje skarby. Chwała Panu Bogu, że byłem członkiem tego zgromadzenia, które już nie istnieje i mogę powiedzieć, stwierdzam, że to był zbór między innymi i dla mnie, jako młodego człowieka, jako młodego chłopca. Zbór, miejsce święte, brama niebieska, jak to jest dom Boży. Chciałbym zwrócić uwagę braciom, którzy są sługami zborów. Pamiętajmy na słowa apostoła świętego Pawła, kiedy żegnał się z braćmi w Efezie, przywołał ich na pewne miejsce i podzielił się z nimi pewną zachętą, napomnieniami, zwracał im uwagę, ale pamiętajmy na jego słowa, które święty Paweł przedstawia znów w takim podwójnym znaczeniu. Pierwsze, pilnujcie samych siebie. Oby z nas, każdy z nas, a również i brat i siostra, którzy wychowywaliśmy się w domach naszych rodziców, gdzie poznawaliśmy prawdę, gdzieśmy się uczyli, pilnujmy samych siebie. Pilnujmy samych siebie. I nie tylko to, ale starsi, słudzy zborowi i wszystkiej trzody. Ale kim wy jesteście? Kim my jesteśmy w zborach? W zborach, w których was Duch Święty postanowił sługami. W których was Duch Święty postanowił, abyście służyli. Nie panowali nad zborem, ale służyli jako słudzy. Bardzo ważna i odpowiedzialna funkcja w naszych zborach, w których jesteśmy sługami, w których jesteśmy uczestnikami. W związku z tym w liście do Żydów, w innym miejscu, święty Paweł pisze i zachęca nas do wspomnień. Wspomnijcie na dni pierwsze. I myślę, że wielu z nas, uczestników tego zboru i u nas w Chrzanowie, mamy na co wspominać. Nie tylko nas osobiście, ale i tych, którzy dla tej świętej prawdy cierpieli. A cierpieli nasi współbracia, współczłonkowie tego ciała Chrystusowego. Cierpieli, przelewali swoją krew, oddawali swoje życie i służyli zborom, służyli nam. I tak obserwuję, na co bracia i siostry niekiedy w zborach wspominają. Co sobie przypominają? Jest szereg zdjęć, slajdy, przypominanie niektórych rzeczy, ale tak mało, tak bardzo mało wspomina się, w co ci bracia wierzyli. Jakie nauki nam przekazywali, gdy my byliśmy młodymi, byliśmy niektórzy dziećmi, byliśmy bardzo młodymi i nasi bracia nam to przekazywali. To trzeba przypominać. Jak ci bracia cierpieli naprawdę, jak oddawali swoje życie. I dlatego to godzi się przypominać, a to tak jest w zasięgu naszej ręki. Może niektóre rzeczy pozostawię. Podsumowanie tego fragmentu. Niechaj będzie, że Pan Bóg, to mówi do nas, braci starszych, nie da się z siebie naśmiewać. Pan Bóg jest bardzo poważny, stateczny, a my również powinniśmy o tym pamiętać. I takie podsumowanie przez świętego Pawła. Cokolwiek ktoś będzie siał, to będzie żął. To jest nagłówek i treść jednego z wykładów, którym nam służył jeden z braci z Krakowa, gdy odwiedzał nasze zgromadzenie. Usłużył takim wykładem, co kto sieje, to będzie żął. Kto sieje dobre nasienie, to będzie miał dobry pożytek. A posiew może być bardzo, bardzo różny. W tej chwili nie chcę wspominać o sprawach ujemnych. Drodzy bracia i siostry, szanujmy zbory, w których jesteśmy uczestnikami, nawet gdyby nas tu spotykały pewne nieprzyjemności, pewna gorycz, może niekiedy pewne zawody, jest inaczej niż bym ja chciał. Szanujmy te zbory, bo to jest cenna i bardzo wartościowa lekcja dla każdego z nas. To Pan Bóg nas sprowadził do tych zborów, do tych zgromadzeń. Gdybym ja chciał wspomnieć, w jaki sposób jestem członkiem zboru w Chrzanowie, to nie jest przypadek. To jest boskie kierownictwo. To zadecydowały o tym bardzo krótkie minuty, nawet minuta czy dwie. Spotkałem się z bratem Stefanem i pytamy się, gdzie ty byłeś? A ja mówię, przyjechałem do Chrzanowa, szukam roboty. Roboty szukasz, a ja potrzebuję murarza. I taki był mój początek w Chrzanowie. Boska opatrzność, boskie kierownictwo i dziękuję Panu za to, że jestem członkiem tego zboru, mimo tego, że przez jakiś czas byłem członkiem innego zboru. Ale to była dla mnie, jak wspomniałem, cenna lekcja, żeby jednak szanować zbór, którego jestem członkiem. Zbory, zauważmy, co pisze, jak święty Paweł określa wartość. Czym zbory, nasze zbory są dla Pana Boga? Paście, zbór Boży, w których jesteście sługami, których to nabył przez krew własnego Syna. Zbory, zgromadzenia trwają od początku wieku ewangelicznego. Mimo różnych burz, zachwiań, prześladowań, zbory istniały i zbory istnieją i zbory będą istnieć. Być może, że nawet tak, że nie będzie w zborach maluszkiego statka, ale będą ludzie wierzący, poświęceni i być może, że zbory będą trwać. Ale starajmy się, żebyśmy skorzystali z boskiego zarządzenia, które tyczy rzeczywiście celu, w którym było boskie zarządzenie, a kiedy przyjdzie nam odejść z tej ziemi, według boskiego upodobania, abyśmy znaleźli się w miejscu boskiego zgromadzenia, tam poza zasłoną, czego życzę braciom i siostrom, a o pokoju Bożym w Izraelu i o pokoju Bożym na świecie, to może wspomnimy w następnej godzinie. Dziękuję.